rynkach, na które jesteśmy narażeni, praktykując dobro wspólne, ale jeszcze jedno tylko zdanie dodam, bo ono gdzieś mi jakby umknęło, ono jest też ważne jakby w kontekście tego, jakie ma być to dobro wspólne, które tworzymy, jaki ma być ten świat właściwie społeczny, prawda, bo o tym w gruncie rzeczy mówimy, jaki budujemy w naszym życiu. Otóż mówi się, że właśnie też w nauczaniu społecznym Kościoła, że jeśli tam jest mowa o tym, prawda, że to dobro wspólne, ten zespół warunków społecznych ma służyć temu, żebyśmy jakby łatwiej mogli osiągać doskonałość, to chodzi też o to, żebyśmy, o ile to jest możliwe, na ile to jest możliwe, chronili siebie i naszych najbliższych przed koniecznością heroizmu, przed koniecznością bohaterstwa, czy przed cierpieniem, prawda? Oczywiście dobrze wiemy, że jako chrześcijanie, że od krzyża nie uciekniemy, prawda? Dobrze wiemy, że miłość wiedzie przez krzyż, prawda? Dobrze wiemy, że że też jesteśmy wezwani do tej rzeczywistości, ale mówimy też w modlitwie Ojcze nasz i nie wódź nas na pokuszenie, prawda? Innymi słowy, mamy tak budować świat, żeby o ile to jest możliwe, unikać tego cierpienia z jednej strony, ale też żeby unikać tej potrzeby heroizmu i bohaterstwa, wszędzie tam, gdzie się to da, prawda? I dlatego na przykład, zobaczcie, mamy z jednej strony taką instytucję, jaką jest służba zdrowia, która stara się, o ile to jest możliwe, uchronić nas przed cierpieniem i gdzieś to cierpienie oddalić, prawda, na ile to jest możliwe, a z drugiej strony mamy na przykład instytucje dobra wspólnego związane choćby z bezpieczeństwem publicznym, prawda, począwszy od jakiejś straży miejskiej, przez policję, skończywszy na armii, która z kolei ma nam dać bezpieczeństwo, ale też na ile to jest możliwe, ma nas uchronić przed taką koniecznością heroizmu, prawda, po to, żeby każdy z nas musiał teraz gdzieś przeciwstawiać jakiemuś złu, które po prostu jest w tym świecie, prawda. Czyli to dobro wspólne jest też po to i to jest też, bym powiedział, pewna miara dobra wspólnego, na ile ono chroni nas przed taką zbędną potrzebą heroizmu. Ale to jest właśnie na miarę też naszej słabości zbudowany świat. Nie musimy być codziennie bohaterami, nie musimy być codziennie aniołami. To jest też, bym powiedział, taka właściwa miara, czy pewnego rodzaju kryterium dobra wspólnego. Więc to na przykład też dotyczy życia w rodzinie, że jeżeli w naszej rodzinie na przykład jest taka osoba, która musi heroicznie, prawda, się poświęcać bardziej niż inni, prawda, jeśli nasza rodzina zmusza któregoś z członków naszej rodziny do heroizmu, do poświęcenia, które wydaje się daremne. Bo oczywiście są sytuacje, gdzie ten heroizm jest konieczny. No, każdy, kto wychowywał dzieci, wie, że w pewnym momencie, prawda, jest konieczny heroizm mamy, prawda, której nikt nie jest w stanie zastąpić. Ale jest taki moment, prawda, kiedy można próbować ten heroizm mamy zastąpić, prawda, kiedy można jakoś to inaczej zorganizować i po to jest właśnie dobro wspólne, tak, żeby właśnie chronić nas przed tym zbędnym ciężarem, którego po prostu możemy też czasem nie unieść. Inny przykład z tego samego gatunku, no na przykład dobry system podatkowy jakby sprawia, że sprawiedliwość nie jest heroizmem, bo jeżeli mamy system podatkowy dziurawy, prawda, w którym można bardzo łatwo obejść, bardzo łatwo, prawda, ukryć dochód, bardzo łatwo coś zakręcić, no to bycie sprawiedliwym w takim systemie, prawda, płacenie wszystkich podatków, właściwie ludzie powiedzą, no to jest oznaka głupoty, prawda, a my powiem, że to jest oznaka heroizmu, prawda, że że jakby dzielę się swoimi pieniędzmi, chociaż nie muszę. Natomiast jeżeli mamy system podatkowy sprawny, tak, sprawiedliwy, ale sprawny, to on w jakimś sensie nas ułatwia nam, prawda, tę cnotę sprawiedliwości, czyli dzielenia się, prawda, swoimi dochodami z tymi, którzy tego potrzebują. A zatem mówi się, że dobro wspólne też jest po to, żeby nie obciążać zbędnie naszych sumień. Tak? Dobrze, i teraz krótko o polityce. Oczywiście nie będziemy rozmawiali o naszej bieżącej polityce, bo nie jest to jakby temat naszego spotkania. Natomiast, jak powiedziałem, mówi się w nauczaniu społecznym Kościoła, że państwo rozumiane zarówno jako pewna instytucja, czy właściwie zbiór instytucji, jak i pewna wspólnota, chociaż wtedy należałoby bardziej mówić o społeczeństwie czy o narodzie, to jest taki najpełniejszy wymiar dobra wspólnego. Tak? I w związku z tym, jako chrześcijanie, jako katolicy, mamy obowiązek praktykować dobro wspólne, także troszcząc się o tę instytucję, jaką jest państwo, czy o te instytucje, które tworzą państwo, i też praktykując pewne cnoty, prawda, które no, możemy nazwać cnotami obywatelskimi, które są związane z funkcjonowaniem tego państwa, bez których to państwo funkcjonować nie może. I teraz oczywiście, jeśli chodzi o to jakby zaangażowanie takie w instytucje państwowe, to inaczej to wygląda w przypadku, w którym odkrywamy w sobie powołanie, żeby pełnić jakąś funkcję publiczną, prawda, żeby, mówiąc potocznie, być politykiem czy urzędnikiem na różnych szczeblach. Inaczej to trochę wygląda, kiedy odkrywamy w sobie inne powołanie, prawda, i jesteśmy tylko, no można powiedzieć, zwykłym, albo jesteśmy aż obywatelem, jesteśmy tylko wyborcą. To są inne trochę odpowiedzialności, ale w jednym i w drugim przypadku jesteśmy wezwani, prawda, żeby po pierwsze rozpoznać w sobie to powołanie, tę odpowiedzialność, żeby też widzieć w tej odpowiedzialności też taką, bym powiedział, odpowiedzialność religijną. Jeżeli teraz w tym roku będą za pół roku wybory samorządowe, prawda, i być może gdzieś znowu usłyszymy takie przypomnienie, że niechodzenie na wybory jest, powiedzmy, ignorowanie wyborów, o tak bym powiedział, jest grzechem, prawda? To właśnie to wynika też z tego, że to jest w pewnym sensie gdzieś ignorowanie tego dobra wspólnego, czy tej troski o dobro wspólne, do której wzywa nas Kościół. Oczywiście moglibyśmy teraz długo dyskutować, czy zawsze nie pójść się na wybory jest jakby takim lekceważeniem dobra wspólnego, czy czasami na przykład nie pójść się na wybory nie jest też pewną demonstracją, tak? Ktoś po prostu no, nie ma na kogo głosować i to jego nie pójść się na wybory jest takim głosem obywatelskiego protestu. No jeśli tak jest, to można uznać, prawda, za jakąś formę dobra wspólnego, ale takiej troski dobra wspólna, taką bardzo, możemy powiedzieć, bardzo, bardzo wyjątkową, bardzo radykalną, taką też no, przesiąkniętą pewnym pesymizmem. Ja myślę, że tak jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do nadziei, w związku z tym do tego, żeby w tym dobru wspólnym uczestniczyć. I teraz inaczej to wygląda w przypadku, jak powiedziałem, polityków, i tutaj mógłbym teraz jakby nowy wykład rozpocząć, ale nie będę tego robił. Jak być chrześcijańskim politykiem, tak? Co to znaczy być chrześcijańskim politykiem? Bardziej się skupię na tej stronie obywatelskiej, jako obywatele, prawda? No przede wszystkim mamy praktykować, można by powiedzieć, cnoty obywatelskie, zaraz powiem jakie, ale też mamy uczestniczyć w tych instytucjach, do których jesteśmy wezwani, w których funkcjonujemy, prawda? No, taką najbardziej, można powiedzieć, potoczną instytucją jest oczywiście instytucja wyborów. I teraz będziemy mieli za pół roku wybory samorządowe. No i można by w ramach takiej praktyki właśnie trochę z dobra wspólnego na przykład sobie postawić pytanie, na kogo głosowałem w ostatnich wyborach samorządowych? Kto jest moim radnym w dzielnicy? Kto jest moją radną albo moim radnym w Radzie Miasta, bo Warszawa jest powiatem, prawda? A kto jest moim reprezentantem w sejmiku wojewódzkim? Albo prostsze pytanie, prawda? Myślę, że możemy sobie zadać właśnie w ramach troski o dobro wspólne. Czym się zajmuje gmina i kogo i po co wybiorę w wyborach do Rady Gminy, bo będziemy wybierali do Rady Gminy naszych przedstawicieli, czym się zajmuje Rada Miasta, prawda, i kogo i dlaczego wybiorę, a czym się zajmuje Sejmik Wojewódzki, prawda, i choćby sobie uświadomienie jakby tego wymiaru i taka chwila namysłu nad tym, prawda, co i dlaczego zrobię, to jest już właśnie ten wymiar troski o dobro wspólne, jaką jest w tym wypadku moja mała ojczyzna, prawda? Moja mała ojczyzna, którą dla was jest wasze miasto, wasza dzielnica, wasza ulica, dla mnie moje przepiękne Legionowo. To jest właśnie ten podstawowy, taki bym powiedział, polityczny wymiar dobra wspólnego. Oczywiście no też trudno uciec od takiej polityki gdzieś, można powiedzieć, partyjnej, prawda? To dobro wspólne wzywa nas też do wyborów w tym zakresie, ale Kościół tu jest bardzo, bardzo powściągliwy w swoim nauczaniu. Kościół mówi o autonomii porządku doczesnego. Kościół katolicki mówi też, że właśnie jego nauczanie społeczne nie jest żadną doktryną polityczną, czysto polityczną. Kiedyś próbowano mówić, że nauczanie społeczne Kościoła to jest taka trzecia droga między socjalizmem a liberalizmem. To zostało zdecydowanie odrzucone. Możecie sobie to przeczytać choćby w encyklice Soli Sidurei Socialis Jana Pawła II z roku 1987. A zatem Kościół, mówiąc nam, że mamy angażować się właśnie w imię dobra wspólnego w sprawy publiczne, jako obywatele na przykład podejmować różne decyzje polityczne w wyborach, jednocześnie mówi nam, że w naszych sumieniach, kierując się nauczaniem Kościoła, mamy, prawda, rozstrzygać, jak i na kogo głosujemy. Bardzo wyraźnie to mówi na przykład Jan Paweł II w takiej encyklice Centesimus Annus z roku 1991 w punkcie 46. Mówi tam papież, że ponieważ chrześcijaństwo nie jest ideologią, czy też nie jest fundamentalizmem religijnym, to nie zakłada chrześcijaństwo, że można przełożyć chrześcijaństwo na jeden konkretny, prawda, tylko system polityczny, system gospodarczy, czy jakiś pogląd polityczny, prawda. Jako właśnie chrześcijanie mamy rozeznawać, który z pomysłów politycznych, która z propozycji politycznych jest bliższa nam, bliższa naszemu rozumieniu świata, bliższa naszemu też rozumieniu Ewangelii, prawda? Oczywiście są pewne jakieś warunki progowe, prawda? No, trudno, żebyśmy jako chrześcijanie popierali na przykład, nie wiem, partie, które, czy polityków, którzy jawnie wzywają do, nie wiem, czy do nienawiści, czy zabijania, czy coś takiego, ale no, Kościół odżegnuje się, prawda, od tego, żeby podpowiadać nam, na kogo mamy głosować. To jest nasza odpowiedzialność. Natomiast Kościół wzywa nas do tego, żebyśmy z tej instytucji, jaką są wybory, korzystali. No i żeby teraz na przykład z takiej instytucji, jaką są wybory, żebyśmy korzystali, ale na przykład z takiej instytucji, jaką są różne stowarzyszenia, fundacje, w których możemy się angażować na rzecz dobra wspólnego, prawda? Czy na przykład, jeżeli ktoś czuje taką w sobie potrzebę, ale też możliwość, na przykład, nie wiem, zapisania się do partii politycznej, też jest formą afirmacji dobra wspólnego, żebyśmy mogli to wszystko sensownie czynić, no to mówi nam Kościół, praktykujmy cnoty, prawda? I tutaj te cnoty obywatelskie możemy na przykład opisać, używając takiego języka cnót kardynalnych, czyli cnót głównych, które się wywodzi z starożytnych Greków, a więc cnota roztropności, taka najważniejsza, można powiedzieć, cnota w tym zaangażowaniu politycznym, cnota sprawiedliwości, szukania tego, co sprawiedliwe, tego, co komu należne, cnota umiaru, prawda, czyli unikania pewnych skrajności, cnota męstwa. Męstwa, a więc też takie, bym powiedział, czasami grubej skóry, prawda, też umiejętności znoszenia różnych przeciwności czy trwania przy swoim, prawda. Te cztery cnoty główne, które potem uzupełniamy o trzy cnoty boskie, wiara, nadzieja i miłość, to są takie drogowskazy, prawda, które pomagają nam właśnie budować dobro wspólne, także w tym wymiarze państwowym. I teraz na koniec jeszcze powiem krótko o tych pułapkach i mieliznach, które zawsze się pojawiają w naszym życiu. Jak wyruszamy w drogę, prawda, to zawsze gdzieś się pojawiają pułapki i musimy i nie ma się jakby też na to co obrażać. Ja tutaj widzę rodzaje pułapek, których należy unikać. Wypisałem sobie 4 albo 5 i tylko hasłowo je omówię. Pierwsza sprawa to jest to, co jest zawsze niebezpieczne i w rodzinie, i w takim, bym powiedział, życiu zawodowym, i w życiu państwowym, to jest niebezpieczeństwo źle rozumianej opiekuńczości. Oczywiście opieka, prawda, sama w sobie, troska jest jak najbardziej, można powiedzieć, powinna być cnotą w naszym życiu, ale na przykład mówi się czasami o państwie opiekuńczym. Nie wiem, czy państwo słyszeliście takie określenie. Państwo opiekuńcze, na przykład w ten sposób określano system społeczny państw skandynawskich z lat 70. To jest takie państwo, które jakby dochodzi do wniosku, że jest w stanie, ale też jest jakby w prawie zaspokoić wszystkie potrzeby obywateli, że wie lepiej czasami, czego ci obywatele potrzebują, prawda? I w związku z tym, można powiedzieć, no, próbuje zbudować taki raj na ziemi, ale w konsekwencji na przykład mamy coś takiego, że na końcu dzieci odbierane są rodzicom, prawda? Tak jak słyszymy dzisiaj na przykład, że się dzieje w niektórych państwach skandynawskich, no w imię właśnie pewnej takiej doktryny, że jak tylko gdzieś się pojawia jakiś problem, dziecko jakiś problem zgłasza, prawda, to natychmiast trzeba go zabrać rodziną, żeby uchronić go, prawda, od jakiejś przemocy w rodzinie. To jest państwo opiekuńcze, czyli jakby takie państwo, które swoje kompetencje rozbudowuje w taki sposób, że ogranicza wolność obywateli. Wolność, ale też odpowiedzialność. Państwo opiekuńcze to jest takie państwo, które jakby zdejmuje z obywateli wszelką odpowiedzialność za ich życie, tak? Bez względu na to, jak żyjesz, co robisz, prawda, masz tam, prawda, socjal, nie musisz się o nic martwić. To jest państwo opiekuńcze. I tak rozumiem, opiekuńczość jest, bym powiedział, olbrzymim niebezpieczeństwem wszędzie tam, gdzie budujemy dobro wspólne, także w rodzinie, prawda? Jeżeli otoczymy nasze dzieci takim, bym powiedział, właśnie kloszem, taką poduszką bezpieczeństwa, prawda, która nie wymaga od nich żadnej odpowiedzialności, która też nie konfrontuje ich z żadnymi niebezpieczeństwami, która nie wystawia ich na żadną próbę, to czyni im wielkie nieszczęście. Prędzej czy później się o tym dowiedzą. Więc ta opiekuńczość, tak bym powiedział, fałszywie rozumiana jest niebezpieczeństwem, pułapką. Jedno tylko słowo, no, redukcjonizm, czyli takie budowanie dobra wspólnego, w którym jakoś redukujemy czy ograniczamy, prawda, naszą osobowość. Na przykład przykładem redukcjonizmu może być, tutaj jeszcze jednego izmu użyję, taki angelizm. Czyli na przykład zakładamy, że ludzie mają tylko, tak jak anioły, potrzeby duchowe, prawda, i w związku z tym wyłącznie się martwimy, nie wiem, w naszym domu o książki, o muzykę i tak dalej, w ogóle jakby zapominając o potrzebach materialnych, tak? Albo odwrotnie, materializm. Głównie się koncentrujemy na tym, jakie mamy ubrania, prawda, co jemy i tak dalej, kim jeździmy samochodem, a nie myślimy o sprawach gdzieś tam duchowych. Czyli to jest taki sposób myślenia o życiu społecznym, który redukuje człowieka, który ogranicza, który jeden z tych wymiarów, który na początku tutaj wymieniłem, gdzieś, prawda, odrzuca, zapoznaje, czyni jakby nasze życie, no można powiedzieć, spłaszczonym. To jest niebezpieczeństwo. Dalej, niebezpieczeństwem związanym z dobrem wspólnym, tutaj dotykamy takiego dość drażliwego tematu, jest problem pewnego ekskluzywizmu, czyli jakby takiego zamykania się, prawda? No, z jednej strony jest coś, co nazywamy porządkiem miłości, ordo socialis, czyli ordo, przepraszam, caritatis, czyli jesteśmy przede wszystkim wezwani, żeby troszczyć się o naszych najbliższych, prawda, o naszą rodzinę, potem o naszych sąsiadów, potem o nasz, można powiedzieć, kraj, tak? Czyli z jednej strony rzeczywiście budujemy to dobro wspólne, można powiedzieć tak, od dołu, ale z drugiej strony musimy dbać o to, żeby to dobro wspólne nie było zamknięte, żebyśmy nie zamykali się w jakichś gettach, czy to gettach dobrobytu, tak? Że na przykład mamy dobro wspólne, jakim jest powiedzmy fajna dzielnica i teraz ogradzamy się, prawda, żeby nam nikt tam nie przeszkadzał. Czy w gettach na przykład religijnych, w tym sensie, że powiedzmy mamy tylko znajomych wierzących, prawda, że gdzieś, nie wiem, były takie próby, że na przykład powstawały jakieś osiedla, w których mieszkali tylko ludzie z jakiejś wspólnoty, prawda, bądź tworzymy jakiś zakład pracy, w którym mieszkają tylko, w którym pracują tylko wierzący, prawda, czy tworzymy partię polityczną, były takie próby, na przykład we Włoszech była tak zwana chrześcijańska demokracja, prawda. Otóż te próby na ogół kończą się źle, znaczy dobro wspólne jest czymś, co ma być jakby otwarte, tak? Dobro wspólne jest czymś, gdzie też zapraszamy innych. To jest też ta sól ziemi, prawda? Dzięki której możemy też świadczyć jako chrześcijanie na zewnątrz, prawda? I w tym sensie właśnie ekskluzywizm, czyli zamykanie się jest sporą pułapką. Kolejna rzecz to jest manicheizm. Otóż, czyli jakby... To jest nazwa od pewnej sekty, która gdzieś tam funkcjonowała w III, IV wieku po Chrystusie, której wyznawcy widzieli wszystko w dwóch tylko kolorach. Znaczy oczywiście nie w takim sensie dosłownym, tylko w takim sensie przenośnym. Biało albo czarne, prawda? Świat jest albo kompletnie zepsuty, grzeszny, albo jest po prostu no właśnie księstwem złego ducha, albo jest święty, prawda? I teraz czasem mamy do czynienia z takim manicheizmem przede wszystkim w polityce, prawda? Kiedy politycy, ale nie tylko w polityce, ale przede wszystkim w polityce, kiedy politycy próbują nas przekonać, prawda, że z jednej strony jesteśmy my, czyli same dobro, prawda? Naród święty, naród wybrany, a z drugiej strony są, prawda, dookoła jacyś oni, jacyś wrogowie, zły, czarny świat, prawda? I w zasadzie to dobro wspólne wtedy staje się taką walką, takim zmaganiem dobra ze złem. Oczywiście w świecie istnieje zło, prawda? I nawet jest to zło spersonalizowane. I my znamy jego straszne imię, prawda? I Biblia nam wyraźnie o tym mówi. I z drugiej strony też jest książę światłości, prawda? To jasne, ale nie jest tak, że wszystko w życiu społecznym jest, prawda, wyłącznie gdzieś, prawda, z tej domeny szatańskiej albo wyłącznie święte. Właśnie ten świat, który tworzymy, jest na ogół złożony, jest na ogół skomplikowany i dobro wspólne to jest sprawianie, aby on był troszkę lepszy, aby go trochę poprawiać, prawda? Aby odnajdować dobro w innych, dobro w sobie, aby tworzyć takie warunki, żeby to dobro mogło kiełkować, prawda? Bez takiego oceniania, że tu są wrogowie, tu jest ciemność, a tu jest już jasność i doskonałość. I wreszcie ostatnia sprawa, która jest też bardzo istotna w przypadku dobra wspólnego, to jest kwestia takiego niebezpieczeństwa moralizatorstwa, moralizowanie. Czym jest moralizowanie? No, oczywiście można powiedzieć, że to jest takie, bym powiedział, naiwne, często takie pochopne, gdzieś podszyte myśleniem utopijnym, prawda, takie... no pustosłowie, tak, ale w moralizowaniu czy w niebezpieczeństwie moralizowania chodzi o coś więcej. Otóż często jest tak, że także w świecie dobra wspólnego, w przestrzeni dobra wspólnego, czy to w naszej rodzinie, czy to na przykład w życiu gospodarczym, czy w takim życiu zawodowym, czy w życiu politycznym, dochodzi do pewnej rywalizacji, czy też konkurencji różnych interesów, tak? Jesteśmy różni, mamy różne potrzeby i różne interesy, prawda? I te interesy ze sobą często konkurują. I teraz moralizowanie polega na tym, kiedy zbyt szybko, zbyt pochopnie interesy zaczynamy nazywać wartościami, tak? Bo zobaczcie, dopóki konkurują ze sobą interesy, różne interesy, na przykład w polityce, tak? To kompromis między tymi różnymi interesami jest cnotą, jest wartością, tak? Czy powiedzmy na giełdzie, czy na rynku, jeżeli konkurują różne firmy, gdzieś tam, prawda, na końcu jest osiągnięty pewien kompromis, prawda, i podpisujemy, jak to się mówi w ekonomii, pewien deal, prawda, i zaczynamy coś razem robić, to jest to pewna wartość, ale dlatego, że posługujemy się językiem interesów. Ale jeżeli teraz my zbyt pochopnie te interesy zaczynamy nazywać wartościami, prawda, no to wtedy nie ma kompromisu z wartościami, bo jeżeli ktoś idzie na kompromis z wartościami, to staje się zdrajcą, prawda. A zatem moralizowanie jest zbyt pochopnym jakby przenoszeniem języka wartości w świat języka interesów. Na przykład jeżeli jakiś polityk mówi, ja walczę z tobą o władzę, prawda, ponieważ mam lepszy pomysł, ponieważ myślę, że lepiej potrafię rządzić naszą gminą czy naszym krajem, to jest język pewnej rywalizacji, prawda, no, gdzie pewnym interesem, można powiedzieć, jest władza. Ale jeżeli ten sam polityk mówi do drugiego, ja z tobą walczę, bo ty jesteś niegodziwy, niesprawiedliwy, zdrajca albo głupi, to tu wchodzi już język, prawda, można powiedzieć, wartości, tu wchodzi już takie moralizowanie, które właściwie uniemożliwia już jakąkolwiek sensowną ani rozmowę, prawda, czy tym bardziej porozumienie. To też jest bardzo ważne, żeby zbyt łatwo nie moralizować. Także w rodzinie, prawda, jeżeli na przykład widzimy, że, nie wiem, nasze dziecko nie ma ochoty zmywać naczyń, czy jakby nas nie słucha, to nie musimy od razu, prawda, używać najcięższych argumentów, że jesteś niewdzięczny, że jesteś niedobry i tak dalej, tylko czasami można to spróbować, prawda, w jakiś inny sposób przeprowadzić, unikać wyciągania tych, bym powiedział, najpoważniejszych armat, bo potem już o pokój jest naprawdę trudno. Będziemy kończyć, bo i tak nadużyłem Państwa cierpliwości. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Jestem poruszony Waszą uwagą i taką, bym powiedział, życzliwością. Bardzo bym chciał na Uniwersytecie mieć takie audytorium. Dziękuję Państwu jeszcze raz i jeśli są jakieś pytania, to jestem otwarty.
Kochani, wiem, że zostało nam zaledwie 15 minut, ale kilka prostych pytań w relacji takiej. Pytanie i krótka na ten temat odpowiedź. Jak się nie da krótko, to już trudno, ale wolałbym krótką odpowiedź, bo może będzie wtedy więcej tych pytań. Mm-hmm. Proszę bardzo.
Ja bym chciała zadać pytanie na temat dobra wspólnego, ale też dobra osobistego. Aha. Bo to był jakby taki mm-hmm. przeciwstawny, co się moim zdaniem.
Krótko, ta uczelnia społeczna Kościoła bardzo wyraźnie mówi się o tym, że wartość, czy własność prywatna, instytucja własności prywatnej jest czymś godziwym i dobro wspólne to ma być taki porządek, w którym no właśnie jakby w taki sposób, można powiedzieć, posiadamy różnego rodzaju własności prywatne, że one jednocześnie mogą służyć ogółowi, tak? No, powiedzmy, nie wiem, czy to jest ten przykład, ruch drogowy, tak? Mamy własność prywatną, jakim jest samochód, tak? I teraz dobry ruch drogowy sprawia, że ja mogę tego mojego samochodu w taki sposób używać, że nie szkodzi to innym, prawda? Że to jakoś nie jest dla innych niebezpieczne. Jeszcze inaczej można powiedzieć, w nauczaniu społecznym Kościoła jest taka formuła, że odróżnia się posiadanie czegoś i używanie czegoś, tak? Czyli posiadam coś na własność i to jest indywidualne, ale powinienem tego używać, biorąc pod uwagę dobro wspólne, tak? Czyli na przykład, nie wiem, mam $1,000,000, który posiadam, ale powinienem inwestować w taki sposób, prawda, żeby brać pod uwagę dobro wspólne. Na przykład niekoniecznie fabrykę broni, tak, tylko na przykład jakiś inny interes, który będzie dochodowy, który pozwoli mi, żeby te pieniądze się zwróciły, ale jednocześnie będą służyły dobru wspólnemu.
Ja pytanie skorzystam. Dobro wspólne jako konieczność, czasami ograniczenie waszych egoizmów i waszych potrzeb na potrzeb innych ludzi.
Tak, to jest jasne, to jest oczywiste, to jest też jakby ten wspólnotowy wymiar dobra wspólnego, prawda? Jeżeli tworzymy wspólnotę, to właśnie o tyle, o ile jesteśmy w stanie się ograniczyć. ale dobro wspólne to jest też jakby taki nakaz, żeby to ograniczenie było możliwie najmniejsze, możliwie najmniej uciążliwe, żebyśmy możliwie najwięcej, prawda, tej naszej wolności mogli tam odnaleźć. Właśnie na przykład małżeństwo oparte o dobro wspólne jest takie małżeństwo, w którym możemy być jednocześnie sobą, prawda, tworząc wspólnotę.
Na naszej drodze jest taki punkt, który nie był dotknięty, a wydaje mi się inspirujący, żeby łączyć dobre wspólne z tym wymiarem drogi do szczęścia. Nie pojawiło się to,
No, starałem się o tym mówić, ale być może nie powiedziałem wyraźnie, tak? Zakładamy w tej antropologii chrześcijańskiej, że możemy być szczęśliwi, czyli jak gdyby, oczywiście możemy teraz szczęście różnie rozumieć, prawda? Ale gdybyśmy nawet odłożyli, ja bym powiedział, takie rozumienie religijne, no, szczęście na przykład jako doświadczenie, przeżycie własnej wyjątkowości, tak? Przeżycie życia jako pewnej przygody. Otóż, żeby to było możliwe, to A, potrzebujemy właśnie innych, B, właśnie chodzi o to, żeby te relacje z innymi były tak skonstruowane, żeby ta przygoda no, była możliwa. Nie wiem jakiego, no, myślę, rodzina jest tutaj dobrym tego przykładem, prawda? Znaczy właśnie rodzina oparta o dobro wspólne to jest takie miejsce, gdzie mamy szansę na to szczęście, na to, co szczęściem nazywam, na to spełnienie, prawda? Na to bycie mężczyzną, kobietą, rodzicem, dzieckiem, tak? Znaczy, słuchajcie, to ja wrócę do tego, bo to nie chodzi o to, żebym ja teraz, prawda, tworzył jakieś definicje swoje, tylko do tej definicji, którą proponuje Kościół i przełóżmy ją szybko na język rodziny. Dobro wspólne, czytuję jeszcze raz Gaudium et Spes, to znaczy suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź grupą, bądź poszczególnym członkom pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość. To, czyli tutaj, mówiąc innymi słowy, dobro wspólne to suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają, możemy powiedzieć, i rodzinom, i członkom rodziny pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość. Prawda? I teraz oczywiście musimy się zastanowić, co jest doskonałością całej rodziny, prawda? Po co jest rodzina, tak? Jakie ma cele rodzina i ona ma różne cele i takie bym powiedział no, wychowawcze, ale też takie cele związane właśnie z tym wymiarem daru, obdarowywania się w taki jednakowoż sposób, żeby dla nikogo nie musiało to oznaczać jakiegoś heroizmu. Inny jest na przykład cel jakby samego małżeństwa, prawda? I tutaj znowu mogliśmy teologię małżeństwa całą przytoczyć, bo to jest i miłość, prawda, i prokreacja, ale też jakieś, prawda, wspieranie się. Inny jest cel relacji rodziców z dziećmi, dzieci z rodzicami, ale za każdym razem chodzi właśnie o to, żeby ułatwić, można powiedzieć, realizowanie tych celów pełniej i szybciej zmierzać ku doskonałości. Zacznę od tego pierwszego pytania. Jest, drodzy Państwo, spór, dyskusja, prawda, czy zwłaszcza katolicka nauka społeczna jest bardziej nauką teologiczną, czy jest bardziej nauką, czy jest bardziej etyką społeczną, czy jest bardziej związane z naukami społecznymi, czy psychologicznymi. Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. Ja mogę tylko powiedzieć, że w czasach, kiedy katolicka nauka społeczna była w Polsce bardzo mocno, tak bym powiedział, rozwinięta, propagowana, uczona w latach 80., ja przynajmniej sięgam pamięcią tamtego czasu, to na przykład we Wrocławiu ksiądz Majka tworzył ośrodek, gdzie bardziej teologicznie myślano. W Warszawie z kolei, gdzie ja się zacząłem uczyć KNS-u u pani profesor Dylus, która tu będzie pewnie za chwilę, u księdza profesora Jurosa, myśmy bardziej to jako etykę społeczną rozumieli. W Lublinie z kolei na Kulu bardziej jako socjologię, więc tu jest pewien pluralizm. Natomiast wracając do jakby tej drugiej kwestii, no właśnie, Kościół mówi nam, że mamy budować dobro wspólne ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, prawda? I teraz oczywiście jest pytanie, co to znaczy ludzie dobrej woli, tak? Wiemy, że to nie muszą być też ludzie mający łaskę wiary, prawda? Natomiast z drugiej strony roztropność podpowiada nam, żebyśmy jakby rozeznali, że czy ci, którzy mówią to samo, co my, to samo, aby rozumieją, prawda? Ja to akurat nie jestem, broń Boże, podejrzliwy wobec ekologów, bo znam bardzo wielu, że tak powiem, fajnych, sensownych ekologów, ale zawsze roztropność podpowiada jakby rozeznanie, w czym tak naprawdę jesteśmy razem i co możemy razem zrobić, prawda? Gdzie się pojawiają pewne różnice i musimy też o tych różnicach pamiętać. Ale generalnie Sobór Watykański II mówi aggiornamento, mamy otwierać się na świat, mamy szukać w tym świecie ludzi dobrej woli i z nimi współpracować.
Tylko powiem, że czy stworzenia na ziemi to są stworzenia Boże, czy one są same dla siebie bogami? I to jest taka czasami w mojej osobistych kontaktach z ruchami ekologicznymi, czy oni ubóstwiają te stworzenia, o które walczą, czy są, chronią je dlatego, bo są dziełami Bożymi. Tak. To zupełnie zmienia wizję. Oni czasami to są dla nich, to są bóstwa, te traszki, te ptaszki są bóstwami, a nie są wspaniałymi dziełami Boga. I to zmienia podejście ich. No to, przepraszam,
tak. Pół zdania tylko, bo to można też jakby świecko powiedzieć tak, że ta granica jest mniej więcej w tym miejscu, że do tej pory my mówiliśmy także w nauczeniu Kościoła o prawach człowieka, prawda, że jakby człowiek jest tym podmiotem szczególnych praw. Natomiast dzisiaj coraz częściej mówi się też o prawach zwierząt, albo nawet niektórzy mówią o prawach człowieka zwierząt, prawda? I to jest, ja bym powiedział, ta granica, gdzie musimy wyraźnie się jakby zatrzymać i musimy też wyraźnie podkreślić naszą odrębność, że tylko człowiek jest obdarzony godnością, tylko człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i w tym sensie jest obdarzony pewnymi szczególnymi prawami, których na przykład nie mają zwierzęta. To nie znaczy, że nie mamy zwierząt w jakim sensie szanować, prawda, czy mamy je dręczyć, ale na pewno nie możemy zacząć jakby no, obdarzać je tymi samymi prawami, prawda, które ma człowiek.